Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Niby taki sierpień nudny, wakacyjny, a tu najpierw pierwszy odcinek Rozmów z Rynkiem i gość podcastu, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, później setny okrągły odcinek podcastu Nic za darmo, a teraz kalendarz jest nieubłagany. Urodziny Warrena Buffetta, czyli bardzo, bardzo ważna data w moim kalendarzu. W tym odcinku przekonacie się oczywiście dlaczego. Dzisiaj Buffett i dzisiaj inwestowanie, ale też bardziej sama sylwetka Buffetta i kilka takich tematów, które chodziły mi po głowie. Odcinek bardzo przekorny. I sam musiałem zrobić niezły fikołek intelektualny, żeby to sprawnie napisać i nagrać. Dzisiaj skupię się na tak zwanej ciemnej stronie Buffetta, o której siłą rzeczy, no mówię bardzo rzadko, bo skupiam się raczej na tych pozytywnych aspektach jego osoby. Mam nadzieję, że Warren by się nie obraził, ale to wszystko dla dobra edukacji. W tym odcinku z okazji 92. urodzin Buffetta opowiem, gdzie świat szuka tej jego ciemnej strony i jakie są najpopularniejsze zarzuty wobec jego osoby, gdzie ja osobiście widzę te elementy, w których no nigdy bym absolutnie Buffetta nie chciał naśladować i niektóre mnie nawet lekko przerażają. No i na koniec oczywiście 30 sierpnia to jest ważna data, bo zawsze towarzyszy jej wielka urodzinowa promocja, więc odcinek pełen niespodzianek już ze strony wydawnictwa Milion Kroków. 100 lat to za mało, panie Buffett. Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. A zacznę od ostatniego punktu, bo to jest ważna informacja, szczególnie dla tych, którzy po raz pierwszy tutaj są i słuchają podcastu właśnie w urodziny Buffetta. Tak się składa, że od kilku lat traktujemy w naszym wydawnictwie urodziny Warrena jako taki nasz mały Black Friday, dzień darmowej dostawy albo jeszcze coś innego. W każdym razie staramy się, żeby raz w roku zrobić jakąś mega ciekawą ofertę dla czytelników i idziemy mocno pod prąd, no bo tutaj właśnie 30 sierpnia coś się wielkiego dzieje, a nie próbujemy raczej rywalizować w trakcie Black Friday i wielu innych takich komercyjnych, troszkę wymyślonych na siłę świąt i tego typu promocji. Nie rywalizujemy z całym światem o uwagę czytelnika, raczej mamy swoje święto, które z czytelnikami celebrujemy. I w tym roku też oczywiście coś wymyśliliśmy. Do końca tygodnia obowiązuje darmowa dostawa w naszym sklepie dla książek z Buffettem, jakie wydaliśmy. I to są dwa tytuły. Po pierwsze to jest Śladami Warrena Buffetta, które to pewnie doskonale znacie, a drugie to jest Na sposób Warrena Buffetta. Warto tym bardziej skorzystać, bo jak już chcecie więcej książek, no to oczywiście wystarczy zamówić jedną z książek z Buffettem i w ramach darmowej dostawy możemy do tej paczki dorzucić wszystkie inne książki dosłownie, jeśli chcemy, więc jest już coś więcej niż tylko te nasze, jest jeszcze Zbij fortunę na dywidendach, jest Psychologia pieniądza, jest Inteligentny inwestor, nawet jest Praca głęboka już w sklepie. Świetna książka dla każdego, nie tylko dla inwestora. Kiedyś sobie zrobię o niej oddzielny program, bo naprawdę kompetencja w XXI wieku dosłownie na wagę złota. Do tego w sklepie jest też kurs dywidendowy czy specjalny program Game Dev Investor, chociaż jak znam życie, to o Game Devie w Bessie to mało osób chce słuchać. Tak to oczywiście działa, że temat jest arcyciekawy w hossie, ale w Bessie wielu słuchaczy odkłada te odcinki na później. Tak już jesteśmy skonstruowani. Ale oprócz tej darmowej dostawy, nasza niespodzianka w tym roku, szczególnie dla początkujących, to jest taka pierwsza próba zrobienia czegoś takiego, zobaczymy jak się uda, to jest produkt za złotówkę, symboliczną złotówkę. W tym tygodniu produkt wideo z kilkoma wykładami online dla początkujących, on się nazywa Blogerzy o giełdzie Start, będzie za symboliczną złotówkę, a nie za standardowe 99 zł. Warto jest skorzystać, no bo wiadomo, świetne wykłady, a osoby bardzo konkretne, które zapewne z internetu też znacie, Konrad Ryczko, Paweł Malik, Dorota Sierakowska, Jacek Lempart, Przemek Gerszman i na koniec moja skromna osoba z wykładem dla początkujących inwestorów. Jak to działa? Wystarczy kupić cokolwiek w sklepie, a będzie można wtedy dodać kurs za symboliczną złotówkę. Oczywiście od razu uprzedzę, samego kursu za złotówkę się nie da, coś tam jeszcze musi być w koszyku. Jak wejdziecie na milionkroków.com, to już tam wszystko powinno śmigać. Bawcie się dobrze, polecam już kupować prezenty świąteczne, bo papier drożeje straszliwie. Nas też wszystkich w tej branży wydawniczej podwyżki jeszcze w tym roku niestety będą czekać. A teraz zwracamy już do naszego tematu głównego, czyli poniekąd tematu, który oczywiście jest trochę poruszony w książce Śladami Warrena Buffetta, jest dużo bardziej poruszony w bardzo z drugiej strony obszernej biografii o tytule Snowball. To już jest anglojęzyczny tytuł napisany przez Alice Schroeder. To nie jest tak, że wszyscy robią laurkę Buffettowi. Tu w cudzysłowie jest oczywiście takie coś jak ciemna strona Buffetta i warto mieć to na uwadze. Tyle, że ja staram się mocno patrzeć na takie tematy tak holistycznie i wiadomo, że nie ma ludzi idealnych, nie ma tych ludzi krystalicznych. Bierzemy od niektórych to, co mają najlepsze, staramy się pominąć to, co mają gorsze. Najprostszy przykład, który mi się od razu kojarzy zawsze w okolicach urodzin Buffetta i zaraz wam powiem dlaczego, to jest Clint Eastwood. Ja osobiście bardzo lubię filmy Clinta Eastwooda, nawet nie tyle z Clintem, co Clinta, który po prostu tworzy jako reżyser. Ten sposób, w jaki on pokazuje niektóre elementy USA, to jak te filmy są takie do bólu prawdziwe, nawet jakby powiedział, że bardziej takie życiowe niż filmowe czy widowiskowe, ale już na przykład lektura jego biografii była dla mnie bardzo trudną lekturą. I ja wiem, że on ma bardzo konserwatywne poglądy, no zdecydowanie dużo bardziej konserwatywne niż ja. Mi akurat zdecydowanie bliżej jest do liberała, ale prześledzenie jego obszernej historii pokazało mi no naprawdę dużo punktów, w których tak sobie pomyślałem, o kurde, jaki to jest okropny człowiek. Jak taki człowiek stworzył takie wybitne dzieła jak Gran Torino czy Za wszelką cenę, filmy, które dosłownie znam na pamięć. No i okej, może byśmy się prywatnie nie polubili, ale nadal oglądam jego filmy z wielkim podziwem i wydaje mi się, że taki dystans do wielu osób trzeba mieć i to szersze spojrzenie do kilku tematów no, po prostu daje nam później lepsze efekty analityczne. A dlaczego mi się kojarzy Clint? Oprócz tego, że lubię jego filmy, bo jest równolatkiem Warrena Buffetta. Taka ciekawostka, obaj panowie urodzili się w 1930 roku. Zacznijmy w takim razie od tego, co się w ogóle Buffettowi zarzuca. Znajdziecie tego sporo w internecie, znajdziecie tego sporo w dyskusjach. Ja też często znajduję to w komentarzach pod programami, gdzie w ogóle odnoszę się do Buffetta, więc kilka takich rzeczy do rozbrojenia, czy to faktycznie jest element tej jego ciemnej strony i musimy brać to mocno pod uwagę, czy może gdzieś tam jest to przesadzone. Ja wybrałem kilka takich punktów. Po pierwsze, nieco historycznie, oczywiście jest to syn kongresmena. Więc pierwsza, najważniejsza rzecz, że musiał mieć w życiu bardzo, bardzo łatwo, świetny, doskonały start. I to jest argument, z którym ciężko dyskutować, no bo fakty faktami, start Buffetta był bardzo dobry. Ojciec miał biuro maklerskie, był dostęp do wiedzy, był dostęp do pracowników tego biura, był dostęp do książek, literatury, on tak jakby Buffett korzystał z tego na maksa. A później ojciec faktycznie był kongresmenem, więc to na pewno nie był start w stylu nie mam gdzie mieszkać, siedziałem w bibliotekach po nocach i tak dalej. Absolutnie nie. Buffett chciał pracować, nie musiał pracować w młodym wieku, więc tak jakby wiele tutaj było mogę, nie było tutaj za dużo muszę. Ale ten start był bardzo dobrze wykorzystany. To mu trzeba absolutnie oddać. On jak miał skąd czerpać wiedzę, miał do niej piękny dostęp, wykorzystał to do maksimum w bardzo młodym wieku. I ja wiem, że panuje taki kult American Dream, często też w internecie każdy może wszystko osiągnąć od zera i tak dalej. Ale ja osobiście z każdym rokiem życia na tym świecie uświadamiam sobie, jak bardzo niebezpieczny to jest mit. No bo nam się gubi te lekko ponad 90% tych, którym się kompletnie nie udaje. A mówi się tylko o tym no wierzchołku góry lodowej, o tym procenciku, którzy osiągnęli wybitne wyniki, ale naprawdę to, gdzie się urodzimy, w jakiej rodzinie, w jakim kraju, z jakimi możliwościami, no ustawia niebywale dużo rzeczy w naszym życiu i czasami to przeskoczenie tego pierwszego etapu jest już po prostu wyjątkowym osiągnięciem, więc dobrze jest mieć tę świadomość. Akurat Buffett miał start bardzo dobry, ale do maksimum go wykorzystał. To nie jest odziedziczona fortuna, że był miliarder dziadek, miliarder ojciec, miliarder Buffett. Akurat Buffett jest pierwszym Buffettem miliarderem w rodzinie, ale start miał bardzo fajny, bardzo przyjemny, przepięknie go wykorzystał. Po drugie, co już jest dużo ważniejsze inwestycyjnie i wielu osobom bardzo szybko się myli. On przede wszystkim inwestował nie swoje pieniądze, szczególnie na początku. I bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Właściwie nie wiem, na ile to jest zarzut, bo to jest konkretny fakt, tylko po prostu my lubimy sobie w życiu upraszczać. My też mocno kładliśmy na to nacisk w naszej książce Śladami Warrena Buffetta, na te dźwignie, z których korzystał Warren Buffett i korzystał bardzo konkretnie. Gdybyście chcieli podążać drogą Warrena Buffetta, zrobić na przykład taki fundusz jak on tylko w Polsce tu i teraz w 2022, no teoretycznie przecież no nie może być takie trudne, skoro z każdym rokiem mamy więcej możliwości, no to jest wielki ząg, bo byście wylądowali na dywaniku KNF-u albo jeszcze gorzej, bo takich rzeczy po prostu się nie da zrobić. To jest niemożliwe w ogóle prawnie do wykonania, co on wtedy mógł robić i co było wtedy absolutnie legalne. Trzeba mieć świadomość, że to nie jest historia w stylu miałem 100 dolarów, zrobiłem z nich miliard. To jest historia miałem 100 dolarów, pozyskałem od inwestorów 1000 dolarów i zrobiłem miliard i tak dalej. Wszystko legalnie, wszystko w porządku i nikt mu nie odbiera tej ogromnej pracy, ale ta dźwignia jest naprawdę kluczowa w zrozumieniu sukcesu Buffetta. Później nauczył się wykorzystywać też inne dźwignie, no bo są na przykład struktury finansowe firm ubezpieczeniowych i ja też zawsze podkreślam to, gdy słyszę takie historie, że ktoś chce od małego kapitału rozbujać swoje portfele i rzuca oczywiście symbolicznie, o tak jak Buffett. No nie, no warto najpierw poznać tę historię, żeby nie wpaść w pewną pułapkę tego skrótu myślowego. Ja akurat o tym zarzucie bardzo często myślę, widząc nawet polskich głośnych inwestorów, też blogerów i tak dalej, jak widzę te duże portfele, doskonale wiem, że one powstały z pieniędzy zarobionych gdzie indziej. Czyli albo to są nie swoje pieniądze, albo środki ze sprzedaży firmy, albo środki ze sprzedaży innych produktów, czy innego biznesu. No i wiecie, fajnie się klika, jak się słucha o portfelu za ileś tam milionów złotych, no ale prawie nigdy to nie jest kasa zarobiona na giełdzie z małych środków, czyli te historie od zera do milionera nigdy nie są takie proste. Miejmy to na uwadze, u Buffetta ona też oczywiście nie była taka prosta, dokładnie jest to opisane w książkach. Po trzecie, jako dojrzały i znany inwestor, Buffett jest uprzywilejowany. To jest bardzo częsty argument, że to ta ciemna strona Buffetta, że on może więcej. No i oczywiście, że jest coś takiego jak efekt Buffetta, więc jak się skupuje akcje, to oni często w Berkshire Hathaway robią to bardzo długo i powoli, no bo jak już świat się dowie, że te akcje mają, to może być skok ceny, czyli ten efekt Buffetta, no i już im się nie uda kupić po tej cenie tak dużo, jak chcieli. No ale akurat w tym przypadku nie o tym, ja bardziej o tym uprzywilejowaniu. Sytuacja, chociażby z 2008 roku, Warren Buffett ratuje banki, które były w fatalnej sytuacji w epicentrum kryzysu finansowego, no ale on za to otrzymuje akcje uprzywilejowane, czyli to były różne sytuacje typu waranty z możliwością zamiany później na akcje na przykład z wyższą dywidendą. No generalnie nikt z nas nie ma szans na dostanie takich akcji. To są deale absolutnie wyjątkowe. To są takie deale stawiające de facto takich inwestorów, no jak chociażby my, na straconej pozycji. I nie ma co się tutaj absolutnie oszukiwać, no on jako wielki inwestor ma faktycznie częściej te sytuacje z akcjami uprzywilejowanymi. Inna sprawa, że w ogóle powinniśmy zwracać na to uwagę. Były takie sytuacje w prospektach emisyjnych, że jest wypuszczana na przykład jakaś pula akcji, które mają dodatkową dywidendę i to nawet było w polskim przykładzie giełdowym. Można sobie spojrzeć spokojnie w takie tematy. My często o tym zapominamy, że są w ogóle takie rzeczy jak akcje uprzywilejowane. No i Buffett serio chętnie z tego korzystał tam, gdzie mógł. Zawsze mam z tyłu głowy taką sytuację znowu opisywaną w książkach skup akcji Coca-Coli, gdzie indywidualnie uzgadniał z organami nadzorczymi w Stanach, żeby się nie ujawniać od razu, żeby ten efekt Buffetta nie zadziałał. No i też powiedzmy, że nie jest to normalna sytuacja, w której każdy inwestor mógłby się znaleźć. Ale jak już jesteśmy przy tym negocjowaniu uprzywilejowanych deali, no to wiele historii Buffetta pokazuje, że jest on dosyć konkretnym, żeby nie powiedzieć bezwzględnym negocjatorem. I to, że mamy wizerunek uroczego, życzliwego człowieka, takiego wesołego dziadka grającego na ukulele, który ma poczucie humoru, zawsze żartuje z dziennikarzami, świetnie sobie swoją drogą radzi z mediami, ale gdy dochodzi do biznesowego spotkania, no to jest gracz z najwyższej półki, z którym się twardo negocjuje i który doskonale wie, co robi. No i oczywiście tym celem nadrzędnym jest zawsze, ale to zawsze, robienie biznesu. Czwarty zarzut, jaki mi przychodzi do głowy, to jest charytatywność na pokaz. Coraz częściej spotykam się z tym zarzutem, gdzieś go znajduję w dyskusjach, chociaż tu akurat on ma fatalne pokrycie w danych, no ale musimy to rozróżnić dwa wątki, czyli fakty i liczby, no i skąd się w ogóle to zamiłowanie do charytatywnych akcji wzięło. Generalnie, gdyby Buffett 16 już chyba lat temu nie zaczął oddawać swojego majątku na cele charytatywne, to dzisiaj byłby najbogatszy na świecie, miałby większy majątek niż Elon Musk. Warto mieć to na uwadze, bo Buffett od wielu lat już sprzedaje swoje akcje Berkshire Hathaway i te pieniądze przeznacza na cele charytatywne. Zostało mu mniej więcej drugie tyle akcji do rozdania. Trzeba przyznać, że oczywiście kwoty są abstrakcyjne i pod tym względem są to już, bym powiedział, takie rekordy światowe, jeśli chodzi o to, ile w ogóle pieniędzy można dać na cele charytatywne, więc jakiekolwiek mówienie, że on tego nie robi, jest absurdem, ale ja bym poszedł jeszcze do innej rzeczy. Tu często są takie polemiki. Ja po lekturze wszystkich rzeczy związanych z Warrenem mam osobiście takie wrażenie, że gdyby nie jego żona, już ta świętej pamięci pierwsza żona Suzy, to po prostu nie zdecydowałby się na taki krok. Gdyby po drodze nie był Bill Gates, to być może całej tej akcji z fundacją i tak dalej by w ogóle nie było. I mam takie wrażenie, że chociaż jego pieniądze robią bardzo dużo dobrego na świecie, to lektura tych wszystkich relacji, wywiadów i dokumentów daje obraz gościa, którego to chyba nie bawi. Ja mam takie mocno subiektywne wrażenie, że on ma jedną jedyną grę, w którą gra, i to jest zarabianie pieniędzy. I oczywiście może zawsze takie charytatywne tematy dają jakąś tam satysfakcję, ale to nie jest jego główny biznes, który daje mu ten drive, ten napęd życiowy. Jego biznes to jest po prostu zarabianie pieniędzy. On traktuje to jako swego rodzaju grę, cel życiowy i ja to odbieram w ten sposób. Dlatego i tak super, że zapadły te decyzje, że pojawiła się Suzy, pojawił się Bill, że mieli na to wpływ i te pieniądze robią dobro. No bo oczywiście mogło być inaczej, tak jak u wielu multimiliarderów, którzy po prostu przekazują ten rodzinny majątek dalej. On nigdy takich efektów nie zrobi. I piąty zarzut, który też mi przychodzi do głowy, to jest to, że nie lubi dzielić się zyskami. To też znowu bardzo często pada, ale to jest oczywiście wielokrotnie zarzucane Buffettowi ze względu na brak wypłacanej dywidendy w spółce Berkshire Hathaway. No bo wiecie, ten biedny inwestor może powiększać majątek, ale nie może w żaden sposób żyć z wypłacanych odsetek. No dramat. No, mogę śmiało Buffetta usprawiedliwić i to jest taki argument łatwy do zbicia, że po prostu Berkshire działa jak taki fundusz akumulujący dywidendy, które oni dostają i oni w żaden sposób nie chcą wypłacać dywidend, bo uważają to za nieefektywne. Trzeba wtedy płacić podatek, ma się mniej środków w zarządzaniu, a Berkshire Hathaway ma w swojej filozofii założenie, że po to inwestor daje im pieniądze, żeby to oni nimi zarządzali lepiej niż on sam by nimi zarządzał. Więc dlatego ten pieniądz jest w kółko reinwestowany, nie jest wypłacana dywidenda i Buffett w kontekście podatków powiedziałbym, że bywa mocno szczery. Widać to czasami po listach do akcjonariuszy, gdzie nawet porusza takie tematy jak właśnie zmiany podatkowe w skali kraju. Pamiętam kilka lat temu taki jeden z listów, w którym pisał wprost, że nie jest mu po drodze jakoś mocno z Donaldem Trumpem, ale dostał od Trumpa i jego polityków wyjątkowy prezent dla akcjonariuszy, czyli po prostu ogromne oszczędności podatkowe w związku z jakąś tam ustawą dla amerykańskich dużych korporacji i akcjonariusz powinien być tego świadomy, że jego pieniądze dzięki temu znowu będą lepiej reinwestowane, bo zapłaci się jeszcze mniej podatków i ta optymalizacja będzie jeszcze większa. Jak już powiedzieliśmy o tej grze Buffetta, to idźmy do kolejnej części materiału o naszym bohaterze. Żeby było jasne, ja Buffetta podziwiam za bardzo wiele rzeczy, ale niektóre mnie lekko przerażają, może to jest dobre słowo. Niektórych absolutnie nie zazdroszczę, a o niektórych dobrze jest po prostu mieć świadomość, chociaż są to wątki często pomijane. Przede wszystkim Buffett jest w książce Snowball, Alice Schroeder, oceniany jako człowiek, który, tak jak wspomniałem, całe swoje życie gra w pewną grę, której wyznacznikiem jest generowanie pieniędzy. I dużo relacji na to wskazuje, że to jest ten główny cel i stąd się też wzięło, że ten wykres pokazujący wzrost wartości Berkshire Hathaway no jest zarazem taki symboliczny. Ja nawet trafiłem taką relację kiedyś, że wprost mówili, że na nagrobku mu taki wykres są w stanie po prostu wydziergać, że to jest taki jego pomnik za życia, ten wzrost wartości, ta jedna akcja klasy A Berkshire Hathaway już jest warta naprawdę kosmiczne pieniądze, bo akurat w polskiej walucie jest liczone to w milionach. Natomiast kiedyś można było ją kupić za kilkadziesiąt dolarów, więc to jest ten jego dorobek życia dosłownie na jednym wykresie, gdzie nie było żadnych splitów i tak dalej. Wiele wspomnień różnych ludzi o Warrenie pokazuje nam obraz człowieka ekstremalnie monotematycznego, to chyba jest dobre słowo. Świetnie pokazuje to historia imprez organizowanych przez Catherine Graham, szefową Washington Post. Buffett no, nie czuł się nigdy dobrze w towarzystwie ludzi z różnych branż, kiedy musiał rozmawiać o temacie innym niż pieniądze. Więc gdy mówił o pieniądzach, było super, ale gdy tylko padało inne słowo, Buffett był kompletnie zagubiony. Obsesyjnie czytał książki poświęcone pieniądzom, raporty spółek. Wszystko w zasadzie w jego życiu sprowadzało się tylko i wyłącznie do tej jednej pracy i tematów finansowych. I mam takie osobiście znowu wrażenie po tych latach studiowania tych tematów, że w duecie z Omaha to Charlie Munger jest tym gościem, który sięga po różne dziedziny życia. Jest po prostu no, ciekawy tego wszystkiego. Dokonuje czasem fantastycznej syntezy, no, patrzy na wielowymiarowość wielu zjawisk. I ja bym zaryzykował, że Charlie miał naprawdę gigantyczny wpływ na Warrena, porównywalny wręcz z Benem Grahamem, jeśli nie większy. Bo Warren widzi głównie pieniądz, nie da się ukryć. Jest tym najlepszy, to jest jego absolutny krąg kompetencji biznesowych, no ale dla mnie osobiście jest tego po prostu za dużo. To jest tak za bardzo monotematyczne i wręcz obsesyjne, jak się wczytamy w wiele relacji. Ja sam jestem pracoholikiem, wiem więc dobrze, że można odlecieć w pewnym momencie, ale obraz Buffetta sprzed lat i tego dzisiaj no niewiele się zmienia. Momentami jest trochę straszny. Całe życie jest poświęcone tylko dosłownie na jedną rzecz. Na przykład Warren w podróż poślubną, którą wybrał się samochodem po Stanach, wziął kiedyś cały bagażnik raportów finansowych. No i super, bo wreszcie miał trochę spokoju, żeby to sobie poczytać. Nie? Dla mnie to jest absolutnie too much. Warto mieć świadomość, że jego obsesyjna walka o bycie najlepszym no to niesie za sobą sporą cenę, gdzie całe życie właściwie sprowadza się do tylko i wyłącznie tego jednego tematu. Jak już wspomnieliśmy o podróżach, no to coś, co ja osobiście uwielbiam, a jest dla mnie jakimś abstrakcyjnym nieporozumieniem, fakt, że Buffett przy swoim majątku, przy tym, co robił w życiu, nie podróżował za dużo, a jak podróżował w młodszym wieku i czytacie te wszystkie relacje, to głównie sprowadzają się one do wyjazdów, które musiał zrobić i na przykład są to relacje, jak oglądał jakąś fabrykę spółki, której akcje nabywał. Więc to jego poszerzanie horyzontów nadal jest wokół tego kręgu kompetencji. Często nie były to wcale wycieczki przyjemne, bo nie miał potrzeby poznawania innych kultur, czy właśnie tego wspomnianego poszerzania horyzontów, jego to absolutnie nie bawi. Pod tym względem ja bym Warrenowi nigdy nie zazdrościł, bo to właśnie podróże czynią nas bardziej tolerancyjnymi, no, szerzej patrzącymi na świat, niesamowicie dużo uczą. Może to jest kwestia też tego, że z poziomu gospodarki USA, w ogóle dominacji USA na świecie, no to faktycznie wszystko wydaje się takim mniejszym, mniej znaczącym elementem świata, a dla nas z kolei z perspektywy Polski, no ciekawe są zarówno, nie wiem, sąsiednie Czechy, daleka Tajlandia, czy właśnie potężne USA. No ja osobiście wychodzę z założenia, że cały świat jest dosyć ciekawy. I dla kontrastu przypomina mi się chociażby książka o początkach firmy Nike. Prezes firmy w bardzo młodym wieku wylatuje po szkole do dalekiej Japonii. Ta podróż daje mu poniekąd do zrozumienia, jak tworzy się podwaliny tego wielkiego biznesu, który później przez lata będzie rozwijał. No, wydaje mi się, że to są historie, które warto wspomnieć, mieć na uwadze, bo te podróże faktycznie dają nam ogromną wartość dodaną i nigdy nie zrozumiem, dlaczego Warren z tego tak niechętnie korzystał. Chociaż w wątku podróżnym, tu sobie wynotowałem ciekawą rzecz a propos latania po świecie wszystkich, tylko nie Warrena. Jego dzieci oczywiście dużo chętniej podróżowały, czy w młodym, czy w późniejszym wieku. Na przykład syn Warrena, Howard, miłośnik dzisiaj dzikiej przyrody, też prowadzący swoją fundację i zarazem rolnik właśnie w stanie Nebraska, przyznaję, że przegapiłem kiedyś ten wątek i niechcący na niego dopiero później, już po napisaniu książki trafiłem. Suzy, żona Warrena, zapraszała do siebie kiedyś studentów z całego świata, którzy po prostu przylatywali na taką studencką wymianę. Wychodziła z założenia, że trzeba poszerzać horyzonty rodziny, że Warren ewidentnie nie wyjdzie z tą inicjatywą. I przy okazji jakaś taka dobroczynność tu i teraz. W końcu mieli bardzo duży dom, wolne pokoje, czemu by nie? I tak oto na przykład mieszkała w Omaha studentka z Czechosłowacji w 1968 roku i ona później zaprosiła Howarda z całą rodziną do siebie, do Pragi. Chciała się odwdzięczyć. I ostatecznie była duża rozmowa w rodzinie. Oczywiście Warren odmówił, no bo po co jechać tak daleko, on tu ma biznes do zrobienia. Natomiast Howard niech sobie jedzie, niech zobaczy świat. I faktycznie syn zobaczył na własne oczy Pragę pod okupacją sowiecką. Bardzo to są ciekawe fragmenty, on to opisywał w swojej książce skupiającej się w dużej mierze na ochronie przyrody, kwestiach charytatywnych i tak dalej, no ale w każdym razie opowiadał właśnie ojcu w domu później, jak wygląda życie w krajach z tej sowieckiej strony świata. No natomiast Buffett oczywiście został w tym swoim świecie kapitalizmu amerykańskiego, który tak bardzo podziwiał. A z takich mega dziwnych ciekawostek, pomyślałem, że to jest dobry odcinek, bo kiedy będzie lepszy, żeby takie coś wrzucić, warto napisać coś o stosunku do odżywiania i łączenia tego z finansami. Jak pierwszy raz to czytałem, to się zastanawiałem, czy aby na pewno to nie jest jakaś śmieszna historyjka, która gdzieś ma jakąś inną puentę i tak dalej, ale nie. Przemek Gerszman bardzo fajnie to opisał, nawet nie tyle w książce, co w jednym z tekstów poświęconych Buffettowi. Ja w takim razie może już nie będę parafrazował i opowiadał, tylko ten fragmencik zacytuję. Warren Buffett od zawsze miał obsesję na punkcie diety. Ważył się regularnie i pilnował, aby nie przekroczyć ustalonego przez siebie poziomu wagi. Gdy to się działo, natychmiast przechodził na dietę, która często oznaczała po prostu głodówki. Gdy żona Warrena martwiła się o jego zdrowie, odpowiadał, że nie ma czasu na wielomiesięczne balansowanie diety i potrzebuje szybko dojść do określonego poziomu wagi. Warren nigdy nie był typem atlety, nie uprawiał sportów, więc żeby zrzucić zbędne kilogramy, musiał polegać wyłącznie na diecie. A żeby z kolei bardziej się zmotywować, Warren Buffett wypisywał czeki opiewające na znaczne sumy i wręczał je swoim dzieciom z obietnicą, że podpisze je, jeśli za rok będzie ważył więcej niż sobie założył. Natomiast gdy zbliżał się termin ważenia, dzieci podsuwały Warrenowi najbardziej kaloryczne słodycze, aby przytył i musiał podpisać ich czeki. Ostatecznie nigdy jednak do tego nie doszło, nawet dla czystej zabawy. Co więcej, gdy jego dzieci dorosły, Warren nagradzał je pieniędzmi, jeśli pozostawały w dobrej formie fizycznej. Ciekawe, jak Warren Buffett łączy metody wychowania dzieci z pieniędzmi i zasadami zdrowego odżywiania. To tak w temacie dziwactw, o których wiadomo i które znajdziecie gdzieś tam w biografiach, notatkach o Warrenie. Nie wiem, czy to zdrowe odżywianie, bo akurat u niego chodziło głównie o tę cyferkę. On w ogóle lubi cyferki, więc jakby nieważne, jakie to było odżywianie, ważna była ta cyferka na wadze na koniec. Pokręcony temat, ale warto go dorzucić, jak już mówimy o tej ciemnej stronie i różnych dziwactwach idola setek tysięcy, jak nie milionów inwestorów. A na sam dosłownie koniec wrzuciłem jeszcze taki temat, który no jest zawsze trudny i w tym przypadku rzadko go poruszam, no bo wychodzę z założenia, że kogo to obchodzi, jakie ktoś ma relacje rodzinne. Ale skoro już mówimy o tych różnych elementach, które holistycznie warto zauważyć i gdzie doszukujemy się może nie tyle ciemnej strony, ale na przykład czegoś Warrenowi nie zazdrościmy, czy widzimy, żebyśmy się z nim nie zamienili, to ja bym tu mimo wszystko dorzucił do tego odcinka skomplikowane relacje rodzinne. Bo sam Warren Buffett nigdy nie był bardzo emocjonalny, ani wylewny, no a temat relacji z rodziną, mając tak abstrakcyjnie wielki majątek, zawsze są wyzwaniem. Tu taki mały off-top, obejrzyjcie sobie serial Sukcesja na HBO. Jak chcecie zobaczyć prawdziwy hardcore relacji rodzinnych, są ogromne pieniądze w tle, są intrygi, są problemy i takie tematy, no, na które raczej się nie wpada, jak się nie ma co najmniej miliarda dolarów na koncie. Naprawdę wybitny serial, ale wracamy do naszego Warrena. Tak pozornie, znowu płytko patrzymy na Buffetta i on miał pozornie klasyczne amerykańskie dzieciństwo, klasyczne relacje rodzinne, pełny dom, rodzice, później żona, dzieci, dosłownie domek jak z obrazka na przedmieściach Omaha, gdzie on tam sobie jeździł rano, rozrzucał sąsiadom gazety. Jednak zagłębienie się w tą historię pokazuje, że wcale tak pięknie nie było i nie ma za dużo danych na ten temat. Dzisiaj może to, nie chcę powiedzieć, że jest owiane jakąś wielką tajemnicą, ale Buffett po prostu o tych tematach zdecydowanie nie chce rozmawiać, szybko je ucina. Generalnie relacje z ojcem były świetne i to każdy, kto czytał jego biografię, wie, ale już relacje z matką były dużo trudniejsze. I akurat Alice Schroeder w Snowballu dokładnie to opisuje. Mały Warren chętnie pracował poza domem i całymi dniami zajmował się swoimi małymi biznesami, oczywiście z pasji i tak dalej, ale według autorki biografii miało też znaczenie to, że nie bardzo chciał wracać do domu, gdzie musiał cały czas uważać na wybuchy złości matki. Tego już wątku rodzinnego nie będę za bardzo rozwijał, ale dodam coś, o czym często wspominam tak dla zasady. Nigdy nie znamy tak zwanego big picture, więc łatwo nam przychodzi takie ocenianie z góry. Zakładamy, że ktoś ma idealne życie, ale nie wiemy, że w tle jest jakaś właśnie rodzinna tragedia, ciężka choroba czy problemy, o których absolutnie nie myślimy. Akurat tutaj kontekst pieniędzy jest dosyć abstrakcyjny, no bo mówimy o jednym z najbogatszych ludzi nawet nie w Ameryce, a na kuli ziemskiej. Jednak to tylko człowiek i trzeba mieć to z tyłu głowy. Niech nam ten obrazek z mediów nie wypaczy zasady, że być może dużo rzeczy sami sobie dopowiadamy do tych historii, a one są dużo głębsze i mają dużo faktów, których po prostu nie znamy. Jak słyszycie po tym odcinku, Buffett to nie jest taka prosta osoba, jak się wydaje. Jego wizerunek sympatycznego dziadka to jest tylko jeden z obrazów, jakie gdzieś tam znamy. On już w ogóle tak wszedł wręcz, bym powiedział, do popkultury, co się niewielu inwestorom udało. Ale ważne jest to, że za nim kryje się twardy biznesmen. Świetny negocjator, osoba, która niełatwo buduje relacje osobiste, bardzo skomplikowana osobowość i finalnie człowiek, który od dziecka gra w grę. Zarabianie pieniędzy. I jest to dla niego absolutnie nadrzędny temat w życiu, w którym odniósł największy sukces, jaki chyba w ogóle się da. Nie interesuje go emerytura, jest jak sportowiec wyczynowy, taki, który de facto nigdy nie poszedł na zasłużony wypoczynek i cały czas dalej walczy o swoje medale. Ja przyznaję, że nie zazdroszczę mu absolutnie sławy, no i to nie chodzi mi o te abstrakcyjne pieniądze, ale jedna rzecz jest dla mnie niepojęta i naprawdę wiele bym dał, żeby ten jeden sekret poznać, jak zachowuje się taką sprawność umysłu w takim wieku. To jest dla mnie niebywała tajemnica. Słuchanie jego czy Charlie'ego Mangera to jest najwyższy poziom abstrakcji, biorąc pod uwagę, że panowie mają kolejno 92 lata, zaczęliśmy przecież od urodzin, i 98 lat, tu mówię o wieku Charlie'ego, że tutaj stówkę za moment możemy zobaczyć. Te umysły pracują na pełnych obrotach, ich bystrość jest naprawdę zjawiskowa, nie mam bladego pojęcia jak to działa, ale wiele bym oddał, żebym też tak kiedyś miał. A ja na koniec jeszcze tu tylko dodam, że jeśli chcielibyście poznać bardzo, bardzo szczegółowo historię życia Warrena, ale taką historię, która nie skupia się jedynie na aspektach finansowych, spółce i tak dalej, czyli niekoniecznie to, co w dużej mierze my napisaliśmy w śladami Warrena Buffetta, czy na pewno nie to, co jest w nas sposób Warrena Buffetta, ale wy chcecie poznać Buffetta bardziej jako człowieka, no to oprócz tych wielu relacji i ciekawych artykułów, to po prostu sięgnijcie po książkę Snowball, napisaną przez Alice Schroeder. Najczęściej chyba polecam wersję audio, bo przyznam szczerze, że łatwiej mi było przebrnąć przez książkę pisaną. Jest to naprawdę wielka książka, 60 godzin samych nagrań, więc też przepotężny audiobook z tego wyszedł, ale tam poznacie historie, które są absolutnie nieopisane w Polsce, które są nawiązaniem do historycznych wydarzeń, kiedy są one opowieściami sprzed 70 lat, 60 i tak dalej. Trzeba dobrze się wczytać w kontekst historyczny. No i to jest naprawdę fajna lektura, która pokazuje, jak skomplikowany jest Buffett i jak jego postać zmieniała się na przestrzeni lat. Oczywiście często pada pytanie, dlaczego nie wydaliśmy tej książki, nie przetłumaczyliśmy jej i tak dalej. Ja powiem wprost, że to jest książka dla takich super fanów Buffetta i wydaje mi się, że nie ma ich aż tak dużo, co sprawia po prostu, że no jest to taki wyczyn sztuka dla sztuki, biznes, do którego trzeba by było naprawdę dużo pieniędzy dołożyć po to, żeby wąska grupa super fanów Buffetta przebrnęła przez tę gigantyczną lekturę, więc wydaje mi się, że no jeszcze długo tylko i wyłącznie po angielsku ta książka zostanie. Nam też często chodzi o to, żeby te książki były czytane, a nie tylko były ozdobami i prezentami gdzieś tam pod choinkę, bo fajnie komuś dać książkę o Buffecie. Zgadzam się, ale fajnie, żeby ten ktoś jeszcze tę książkę przeczytał i coś z tego wyciągnął. A jak mało wam książek, to oczywiście polecam na koniec Milion Kroków i promocja urodzinowa, która w tym roku potrwa kilka dni. Wszystkiego najlepszego dla wyroczni z Omaha. Mam nadzieję, że jeszcze wiele razy będę mógł to opowiedzieć w tej audycji i nie tylko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.